Bracia i siostry, miałem przywilej być wczoraj na konferencji w Warszawie w Radości. Konferencji, która poświęcona była chrześcijańskiej perspektywie na temat homoseksualizmu. Stamtąd przywożę serdeczne pozdrowienia od wszystkich uczestników tej konferencji na czele z prezbiterem Rady Kościoła, bratem Mateuszem Wicharym. Było tam wielu uczestników. Byli tam przedstawiciele kościołów ewangelikalnych, Aliansu Ewangelicznego, ponieważ głównym organizatorem czy patronatem tą konferencję objął Alians Ewangeliczny. Były również stowarzyszenia i fundacje katolickie, które od lat już zajmują się działalnością mającą wychodzić naprzeciw potrzebom osób o skłonnościach, jak to było powiedziane, niechcianych skłonnościach homoseksualnych. I drodzy bracia i siostry, muszę wam powiedzieć, że wróciłem przybity z tej konferencji. I bynajmniej nie dlatego, że dotyczyła po prostu tematyki problemu homoseksualizmu, bo on jest tylko jedną ze składowych, które dzieją się teraz w Europie. Dzieją się i są zwyczajnie w świecie przemyślanym planem. Mówi się otwarcie o neomarksizmie i o działaniach wymierzonych w religię i w rodzinę. Marx powiedział, że największym wrogiem rewolucji jest właśnie religia i rodzina. I dzisiaj to, co obserwujemy w Unii Europejskiej, to jest po prostu otwarta wojna z chrześcijaństwem. Niedługo, już w tej chwili w Europie to już ma miejsce, u nas nadal jest to jeszcze inny porządek, ale posłuchajcie, niedługo za powiedzenie wprost o swoich przekonaniach chrześcijańskich i nazwanie rzeczy po imieniu, czy na przykład grzechu po imieniu, tutaj mamy na myśli nie tyle sam homoseksualizm, na przykład ile praktyki homoseksualne, będziemy płacili kary finansowe. A jeżeli nie będziemy chcieli zapłacić, będziemy szli do więzienia. Tak w tej chwili jest we Francji, gdzie za napisanie artykułu, który krytykuje akty homoseksualne, odnosi się do nich, jest kara w wysokości 30 tysięcy euro. Nieważne jak długiego. Albo 2 lata więzienia. I tak w imię prawa zamyka się usta ludzi, którzy odnoszą się krytycznie do całego zjawiska. I tak jak mówię, to jakby nie problemem tutaj jest, jakby głównym są akty homoseksualne, ale to, że jest to przemyślane działanie, które uderza w chrześcijaństwo, w fundamenty chrześcijańskie i to jest po prostu widoczne przez akty prawne podpisywane teraz w Parlamencie Europejskim, ale również decyzje, które uderzają w rodzinę. Przeciwko są rodzinie. Rodzinie, której wzór mamy w Piśmie Świętym, tak? Przeciwko mamie, tacie i dzieciom. I to jest niewyobrażalne, że toczy się wojna. My patrzymy z trwogą na działania na Bliskim Wschodzie, to, co się tam dokonuje i rzeczy, które czyni ISIS. Natomiast wojna i to pełnym frontem dzieje się w Europie. Tak naprawdę. Dzieje się w Europie. Karabinami nie są, wiecie, bronią nie są karabiny, ale są akty prawne. Wszystko się dzieje w imieniu prawa. W tej chwili już jeżeli w Europie Zachodniej wyraźnie definiujesz swoje przekonania, no po prostu będziesz miał problemy jako chrześcijanin. I to jest wojna. To jest wojna. No, chciałem dzisiaj zrobić wstęp do dalszego rozważania Księgi Dziejów Apostolskich. Chciałbym, żebyśmy wrócili. Zostawiliśmy Pawła, gdy już się zbierał do wyjazdu z Efezu. No i przez nas nie mógł wyjechać. A więc cały czas siedzi i czeka, aż wrócimy do tematu, więc stwierdziłem, że pora po prostu wrócić, żeby mógł pojechać. Chciał zdążyć na zielone święta do Jerozolimy. No co myśmy zrobili najlepszego. A więc wrócimy do rozważania. Jeszcze dzisiaj może nie dokładnie akurat tego fragmentu, o którym powiem, Dzieje Apostolskie, 20 rozdział cały i do 17 wersetu rozdziału 21. Ponieważ ten fragment Pisma Świętego zawiera taki rozdział pod tytułem Żegnamy się. Już się nigdy nie zobaczymy, tak? A więc Paweł żegna się, objeżdża wszystkie kościoły, które założył, wraca z powrotem, znowu można powiedzieć, ich odwiedza, po czym udaje się do Jerozolimy i mówi w Efezie, bracia, ponieważ zwraca się do starszych, do biskupów, do prezbiterów, ponieważ wierzymy na podstawie tego nawet fragmentu, który tutaj właśnie jest w tym 20 rozdziale, że słowo prezbiter i biskup są synonimami. Właśnie ten fragment pokazuje, że jest stosownie, zamiennie są stosowane w stosunku do tych samych osób. I myślę, że to też warto jest zobaczyć dla znajomości Pisma Świętego i pewnego porządku, które były w zborze. I mówi, nigdy się więcej nie zobaczymy. No i wszyscy płaczą. Potem znowu do Tyru jedzie i znowu mówi, nigdy się więcej nie zobaczymy. Dlatego, że Pawłowi wyklarowało się powołanie. Tak? Mówi, muszę pojechać do Jerozolimy, a potem chciałbym zobaczyć Rzym. I nie chodzi o wycieczkę turystyczną, tylko on prawdopodobnie wie, że już tam powstał kościół, zbór i on chce tam pojechać. Pisze do nich list. Chciałbym was odwiedzić i zbudować się przez obopólną wiarę, waszą i moją. Ponieważ chce nieść Ewangelię na krańce świata i zaniesie ją prawdopodobnie nawet do Hiszpanii. A więc, ale zanim z nim wyruszymy w tę podróż, to chciałbym dzisiaj powiedzieć trochę zachęty ku temu. Zanim wyruszysz w drogę, zanim zabierzesz się do pracy, zanim zanurzysz ręce w tym Bożym dziele, najpierw musisz pozwolić, by Jezus uzdrowił ciebie. Zaspokoił i wypełnił wszystkie twoje deficyty, które powstały w wyniku grzesznego życia. Ponieważ jeżeli człowiek pójdzie do jakiegokolwiek Bożego dzieła, a jest zraniony, ma niepoporządkowane rzeczy, tak naprawdę nigdy nie został uzdrowiony, ukojony, uciszony przez Zbawiciela, przez Jezusa Chrystusa, to nie powinien go reprezentować. Każdy z nas musi najpierw przyjąć to uzdrowienie, to ukojenie, to uciszenie, to wypełnienie, to ugruntowanie ze źródła, którym jest Jezus Chrystus. No właśnie, i w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, otwórzcie Biblię na wersecie 42, ten werset przykuł moją uwagę. Mówiliśmy o tej historii w środę, potem mówiliśmy na grupie domowej, pozdrawiam wszystkich grupowiczy, na grupie domowej. I co? I to krótkie zdanie przykuło moją uwagę i po prostu chodzi za mną to zdanie. Chodzi za mną to zdanie. A co tam jest napisane? Pan Jezus mówi tak: poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Jakiś deficyt, co? Deficyt. Do kogo Pan Jezus skierował te słowa? No to wiemy, że jest człowiek chory od 38 lat, który leży w krużgankach sadzawki Betesda. Mówiliśmy o tym mowa jest właśnie w 5 rozdziale na początku. Ta historia jest nam podana po to, żebyśmy mogli skupić się potem na słowach Pana Jezusa o tym, dlaczego On to robi, kim jest w związku z tym i co my powinniśmy zrobić. A więc czytamy o człowieku, który 38 lat choruje. Wcześniej był zdrowy, ale zachorował. I z tego, co mówi Pan Jezus, zachorował z powodu grzechu. I nie wiemy, czy ta choroba była karą za grzech, bo tak też mogło być, chociaż dzisiaj świat mówi, nie no, Bóg nie karze za grzechy, mogła być karą za grzech, albo mogła być po prostu następstwem grzesznego stylu życia. I ten człowiek po prostu zachorował. Nie czytamy, jaka to była choroba, bo moglibyśmy powiedzieć, to musiał być paralityk. Ale no po prostu czytamy, że był chory od 38 lat. I nie mógł się ruszyć. I powiedzieliśmy, że on obrazuje, może obrazować wszystkich tych spośród ludu Bożego, którzy chorują z powodu grzechu. Ponieważ 38 lat znajdujemy odniesienie w Starym Testamencie, że tyle trwał marsz ludu izraelskiego od wyjścia z Egiptu do wejścia do Kanaanu i w tym czasie umarli wszyscy ci, którzy nie okazali wierności, którzy szemrali, którym się wszystko nie podobało i to był czas, kiedy Bóg odsiał ten naród i kto został z tamtej gwardii? Dwóch ludzi. Mojżesz i kto? Jozue? Kaleb. Mojżesz też nie wszedł i zostało dwóch. Jozue i Kaleb. I posłuchajcie, wierzę, że ten człowiek obrazuje w nim, jakby są zawarci wszyscy ci z ludu Bożego, którzy nie są w stanie iść z powodu choroby, grzechu. Bo człowiek wierzący, no niestety, nie jest wolny od grzechu. Człowiek wierzący wie, jak się z grzechem rozprawić. Człowiek wierzący wie, jak unikać pokus. Człowiek wierzący oczekuje na łaskę od Boga, jest w stanie zwyciężać pokusy, ale jeżeli człowiek wierzący będzie lekko traktował swoje chrześcijańskie życie, to jest pewne, że skończy w bardzo zły sposób. I grzech spowoduje duchową chorobę, która całkowicie wyłączy go z relacji z Bogiem. I wierzę, że ten człowiek obrazuje właśnie ludzi, lud Boży, który jest schorowany z powodu grzechu, lud, który idzie i gdzieś po prostu po drodze, zapomniał, zatracił się i po prostu jest pokonany przez grzech i nie może iść dalej. I Pan Jezus, mówiąc do niego, mówi do wszystkich tych, którzy w takim stanie są spośród ludu Bożego, czy chcesz być zdrowy? I ostatecznie wychodzi na to, że ten człowiek chce, więc Jezus mówi do niego, nie wrzucę cię do tej wody, kiedy fale się poruszą, tylko ja, któremu zostało przekazane życie, któremu przekazany został wszelki sąd, do mnie należy najwyższa władza, ja cię uzdrawiam. Wstań, weź łoże swoje i chodź. I widzimy tutaj Boże serce dla ludu Bożego, dla nas, bracia, siostry, że jeżeli z jakiegoś powodu przewróciliśmy się, z jakiegoś powodu grzech zamieszkał w nas obficie, z jakiegoś powodu poszliśmy na kompromis z grzechem, to Jezus przychodzi i mówi, czy chcesz być zdrowy? Jeżeli powiesz, tak, Panie, chcę, to usłyszysz, weź łoże swoje i chodź. I tam zaraz byli ludzie, wszędzie są ci ludzie, którzy po prostu, wiecie, byli strażnikami praworządności. Dokonał się wielki cud, słuchajcie, no wspaniałe, woda się nie poruszyła, a człowiek wstał od 38 lat chory. Zakładam, że wszyscy w tych sadzawkach znali go, bo leżał tam najdłużej. Pewnie rozmawiali z sobą, ty ile tu leżysz? No, 2 tygodnie. Dwa tygodnie, słuchaj, ja tu leżę rok. A ty wiesz, tamten leży 38 lat. Wszyscy go znali, zakładam. I ten człowiek wstał. Co za cud. piękne, prawda? No właśnie, wcale nie. Ponieważ niektórzy nie widzieli całego piękna, tego cudu, tego, że człowiek narodził się, powiedzieliśmy dzisiaj, narodziłby się na nowo, tak? Zaczął nowe życie, wstał, chodzi, jego grzechy zostały darowane. Skoro Jezus wiedział, że jest grzesznikiem, pewnie inni też wiedzieli, a Bóg go pokarał, a tu proszę, jest uzdrowiony. Takie jest Boże serce. On chce podnosić swój lud. W Jezusie mówi, ja jestem dobry pasterz. Mam dla ciebie słowo, które cię podniesie, które cię zachęci. Ale ci ludzie mówią, nie wolno ci nosić łoża, bo jest sabat. Słuchajcie, całe piękno prysnęło, ponieważ oni widzą tylko to łoże pod jego pachą. A nie widzą tego cudu chodzącego, tego człowieka, który właśnie otrzymał nowe życie, nowy początek. I Jezus się z nimi ściera. I właśnie do nich mówi, poznałem was. Nie ma w was miłości Ojca, ale słowa. Powiem wam więcej. I Jezus mówi to zaraz po tej historii. Denerwujecie się, że on nosi łoże, jest sabat, to wam powiem. Mój Ojciec nawet teraz działa i ja działam. Czyli mówiąc wprost, mój Ojciec pracuje dzisiaj. Podnosi ludzi. I ja dlatego też działam. I to daje mi prawo do tego, co się stało. Ale czy widzisz ten cud człowieka, który powstał? I ci ludzie nie widzieli. Bo znali słowo, potrafili je cytować, ale Jezus mówi, a ja poznałem, werset 42, że nie macie w sobie miłości Bożej. I co to znaczy? Jezus mówi, słuchajcie, pora przyjść do Ojca. On to mówi, zakon, prorocy mówią o mnie, ale do mnie przyjść nie chcecie, no pora już to zrobić. Bo relacja, chrześcijaństwo to jest relacja miłości z Ojcem i Synem. I Jan o tym pisze, zobaczcie, w pierwszym liście swoim, w pierwszym rozdziale. Posłuchajcie, to nie jest relacja paragrafów. Ale Jezus mówi, chcę, żebyś do mnie przyszedł. Ja chcę być z tobą. Mój Ojciec chce być z tobą. Chcemy zamieszkać z tobą. I chcemy, żeby cię to przemieniło. I Jezus w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie pisze, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego. To jest relacja, to jest społeczność, to jest... No to jest po prostu, wiecie, no to bym się taka grupa domowa, no. Schodzimy się, spotykamy, rozmawiamy, mówimy więcej niż to na nabożeństwie, bo na nabożeństwie nie jest czas, żeby mówić o jakichś prywatnych rzeczach, wiecie, o swoich lękach, obawach, o swoich porażkach. No tutaj się skoncentrujemy na tym, by uwielbiać Pana, ale tam jest taki czas. I społeczność z Jezusem, to jest właśnie, On mówi, ja chcę, żebyś przyszedł do mnie, musimy o tym, o Tobie porozmawiać. Musimy się zająć Tobą. Pozwól, że umyję Twoje stopy. Kto z nas, słuchajcie, chciałby, żeby Jezus mu mył nogi? Nie dość, że obcokulturowo, ale takie niezręczne. I myślę, że wszyscy tak się czują, kiedy Jezus zajmuje się naszymi grzechami, naszymi deficytami, naszymi zranieniami, naszymi złymi postawami, ale On jeden nie robi tego po to, by nas oskarżyć. Ale robi po to, by nas uzdrowić. I każdy z nas, jako chrześcijanin, musi najpierw przyjść do Jezusa. Musi najpierw przyjść do Jezusa. I kiedy w rozdziale 5 Ewangelii Jana, wersety 19, 20 i 21, zobaczcie, czytamy właśnie o takiej relacji. Jezus opowiada nam o swojej relacji z Ojcem, a potem zaprasza nas w ten sposób do takiej samej relacji z nimi. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im. Komu im? No tym, którzy byli strażnikami prawa. Zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. A więc mamy tu obraz syna, tak już po prostu nie mówmy, wiecie, chcemy popatrzeć na tą ilustrację. Syn, który spędza czas z ojcem, a ojciec mu pokazuje, jak coś zrobić i on dokładnie tak samo to robi. Więc jeżeli ja dzisiaj, słuchajcie, naprawiam rower, i niweluje luz w przednim kole, to ja robię tak, a nie inaczej, ponieważ tak pokazał mi mój tato. On mówi, kiedyś wziął mnie i mówi, Marcin, zobacz, to się robi tak. Tutaj luzujemy, tutaj kontrujemy i tutaj zakręcamy, a potem sprawdzamy. Skąd to wiem? No bo któregoś dnia tato poświęcił mi czas i po prostu mi to pokazał. A w jaki sposób naprawiam kran? A dokładnie tak samo, jak mi pokazał tato. Nie wiem, jak się dzisiaj naprawia kran, ale ja zawsze kupuję po prostu, wiecie, te włosie końskie. I po prostu robię tak czemu? Ponieważ tak mnie tato nauczył. I pewnie są jakieś taśmy dzisiaj, inne wynalazki, ale ja uparcie chodzę do sklepu i się pytam, czy jest końskie włosie. Czemu? No bo trzeba nawinąć, a potem nakręcić i nie pocieknie. Skąd to wiem? Tato mi kiedyś pokazał. Mógł zrobić to sam, ale powiedział, chodź, słuchaj. Jak ty chcesz kiedyś założyć rodzinę, to musisz umieć powiesić żyrandol, zrobić coś z kranem, żeby nie ciekło, rower naprawić. Chyba nie wierzył, że będę jeździł czymś innym. Prawda? I Jezus tutaj o tym mówi. Nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni. I dla mnie to jest taki piękny obraz, że to, co zrobił Jezus tam przy tej sadzawce, to zrobił tak, jak zrobiłby ojciec. I sobie wyobrażam Boga, który zadaje pytanie, chcesz być zdrowy? No w niebie to nie ma kogo uzdrawiać, tam są wszyscy zdrowi. Chcesz być zdrowy? I po prostu ojciec uczy syna. I syn tak nauczony idzie na ziemię. I robi to tak jak ojciec. Więc patrząc na Jezusa widzimy ojca. I zobaczcie, bardzo mnie to dotyka, 20 werset, bo on pokazuje, że w miarę jak zachodzi relacja nasza z Bogiem coraz bliższa, intymna, indywidualna, Bóg dzieli się z nami innymi rzeczami, głębszymi rzeczami. Otwiera przed nami rzeczy, które czyni i mówi, chodź, opowiem Ci, pokażę Ci, co teraz robię. Chcesz zobaczyć? Czytamy. Ojciec bowiem miłuje syna, oto jest powód, dlaczego coś zrobi, i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. A więc na czym zbudowana jest ta relacja? Na miłości. Synu, ja Cię kocham, więc Ci pokażę. W Hebrajczyków jest trochę inaczej powiedziane, że uczeni są tylko synowie z prawowitego łoża, tylko ci, których ojciec kocha, bo dzieci bezprawia, czy dzieci, które nie są dziećmi, nie są uczone, bo po co je uczyć, tak? Mówi autor. A więc ojciec troszczy się o syna. I dowodem jego miłości jest to, mówi, chodź ci pokażę. A dowodem tego, że jest też relacja miłości syna z ojcem, jest to, że ojciec mówi, no to synu, teraz ci pokażę, co robię. O tego to jeszcze nie widziałeś. Prawda? Dobrze. Co chce robić ojciec? Wiecie, można by odnieść wrażenie, i tak było właśnie z Pawłem, gdy się nawrócił. Otwórzmy ten Dzieje Apostolskie, rozdział 20. Może najpierw 9, bo to jest tło do naszego rozważania na temat tej drogi powrotnej do Jerozolimy. Wiecie co? Zobaczcie, jak się zmienia perspektywa, gdy rozważamy Słowo Boże w miarę jak upływają lata. Kiedyś to człowiek tylko patrzył na sam środek akcji, ale nie zwracał uwagi na to, z czego to wynikało, jakie były powiązania. A dzisiaj człowiek łączy to z tym, stąd tam, tam tu. I taki gobelin powstaje i widzi sieć wszelkich zależności, powiązań i tworzy mu się cały obraz, głęboki, trójwymiarowy. I zobaczcie, że kiedy apostoł Paweł się nawrócił, a nie był wtedy nawrócony, był bardzo religijnym człowiekiem, ale nie znał Jezusa i tępił Kościół Boży. Czytamy w rozdziale 9, że już, gdy tylko odzyskał wzrok, gdy został ochrzczony, poszedł i mówił, że Jezus jest Synem Bożym. Już był gotowy. Ale Bóg w trosce o niego wysłał go. Co najmniej na 3 lata. do szkoły, aby sobie Paweł przemyślał, aby zobaczył, w co wierzy. Myślę, że właśnie, kiedy pisze w liście do Galacjan w rozdziale pierwszym, że ta Ewangelia to nie jest Ewangelia, którą od kogoś wziąłem, ale sam Pan mi ją objawił, to jest właśnie w tym czasie. Kiedy z Damaszku wyjeżdża, zobaczcie rozdział 9, werset 25. Uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur, spuścili go w koszu, a więc w różny sposób można miasto opuszczać. Oczywiście chodziło o to, że był spisek na jego życie. I zobaczcie, potem werset 26 się wydaje, że od razu stamtąd wyruszył do Jerozolimy, ale tam jest przerwa. 3 lata, gdzie Paweł musi usiąść u stóp Jezusa, gdzie musi wzrastać, gdzie musi poznać Ewangelię, gdzie musi sam ją przeżyć, gdzie musi sam przyjąć od Jezusa, gdzie sam musi być uzdrowiony, gdzie jego myślenie musi być zmienione. Ponieważ Jezus nas powołał, abyśmy z Nim byli, a potem, jak już coś, to żeby posłać. Ale posłuchajcie, fatalną sprawą jest, kiedy ludzie z tej sadzawki, tam jest powiedziane, że tam było mnóstwo chorych, cierpiących, czyli ludzi z deficytami, byśmy powiedzieli. Gdyby ta armia ruszyła, by mówić, Bóg jest dobry, On jest zwycięzcą w moim życiu. Jakie to jest świadectwo? Dlatego Jezus powiedział tamtych ludzi, poznałem, że nie ma w was miłości Ojca. Nie byliście nigdy u stóp mojego Ojca. Nie przyszliście nigdy do mnie, żebym was zmienił, żebym was uzdrowił, żebym uleczył wasze zranienia z przeszłości, wyprostował wasze sprawy. Nie chodźcie w imieniu Bożym, nie poprawiajcie innych, po prostu przyjdźcie najpierw do mnie i niech ta miłość Boża was odmieni. I dlatego w liście Jana Jan pisze, i myśmy uwierzyli w miłość, którą On ma do nas. Bo wiecie, człowiek przychodząc taki, jaki jest, no czuje się niezręczny. Im dłużej jest w relacji z Bogiem, tym wyraźniej widzi. Węch ma wyczulony duchowy, wzrok, słuch. Kiedyś nie dostrzegał całego bagna, w którym żył, a dzisiaj mu przeszkadza plama. Taka jedna tutaj. Na sweterku. Czemu? Bo ma tak wyostrzone zmysły. I Jezus mówi, przyjdź do mnie, jaki jesteś, zajmijmy się tobą. Jestem dobry pasterz. Zobaczcie, w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 11, Jezus mówi, czego nauczył się od Ojca. Mnie to bardzo porusza, ja lubię te słowa. Przypominam je sobie, gdy jest mi ciężko, gdy jest mi źle. Jezus mówi, wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego. A więc Jezus mówi, ja dzisiaj rządzę. Ja dzisiaj prowadzę akcję, tak? Ja dzisiaj wyznaczam kierunek. Ja dzisiaj decyduję kto i co. I mówi, nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. A to się dzieje u Jego stóp. Pierwsza rzecz. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. To jest wezwanie do wszystkich ludzi. Każdy z nas, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja chcę was ukoić. I dla mnie to jest właśnie ten moment, gdzie człowiek przychodzi po nawróceniu i pierwsza rzecz, jaką robi, to pozwala, by Jezus go uzdrawiał. To ukojenie to jest uciszenie duszy mojej. To jest uzdrowienie zranień. To jest zajęcie się moimi własnymi grzechami, które tylko Jezus potrafi zdjąć ze mnie i uzdrowić mnie. Chcesz być zdrowy? I kiedy człowiek jest ukojony, i kiedy człowiek jest uzdrowiony, kiedy człowiek, wiecie, zaczyna być pełen sił i nawet, wiecie, ma to właściwe myślenie, zobaczcie, co dopiero Jezus robi. Weźcie na siebie moje jarzmo. Mogę założyć je na Ciebie już teraz? Wiecie, Jezus nie zakłada jarzma na umierającego wierzącego, by poległ w tych skibach, orząc pole. Jezus, widząc nasz zły stan, po prostu z nas zdejmuje. I my powinniśmy czynić podobnie, jeżeli widzimy, że ktoś słabnie, jeżeli widzimy, że ktoś po prostu ma zły czas, to nie każmy mu orać. No ale bracie, pojawi się wyrwa. No kto to będzie robił? Pług zaczeka. Albo na kogoś innego. Ktoś inny weźmie to jarzmo. Czemu? Ponieważ Jezus chce, abyśmy byli na zawsze z Nim. I największą pomyłką jest, kiedy człowiek wierzący umiera duchowo w czasie służby. Wycieńcza się w kościele. Orząc pole. Jezus mówi, zdejmuj to. Zdejmuj to, chodź. Przyjdź do mnie, który jesteś spracowany, obciążony, ja ci dam ukojenie. Musisz odpocząć. Musisz nabrać sił. Ale my tak szybko żyjemy, pędzimy. Takie tempo, po prostu pędzimy. Jedna, druga, trzecia rzecz. A Jezus mówi w swoim słowie, którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił. Bo trzeba przyjść do stóp Jezusa, jak kiedyś Maria. Marta krzątała się. Mówiliśmy o tym, jakie były jej dwie główne motywacje, pamiętacie? Chciała zaimponować Jezusowi, nie zrobić na nim wrażenia. No naprawdę, no. Ona chciała zaimponować Jezusowi, że po prostu tak go ugości, jak nikt inny go nie ugościł. To takie, wiecie, naprawdę z kobiety serca, no. Tak go ugoszczę, że zapamięta. Ale czemu ona to robiła? Bo tam z tego tekstu wynika, że strasznie się bała, by ktoś jej nie zastąpił. Żeby ktoś nie okazał się lepszy. Ale to nie jest rzeczywistość Królestwa Bożego. I wtedy Jezus mówi do Marty, Marto, Martusiu, troszczysz się i kłopoczysz o wiele, niewiele zaś trzeba. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała. I co to jest za cząstka, powiedzcie? Służba w kościele? Życie wieczne. Dar życia wiecznego. Wraz z Nim ukojenie, uzdrowienie. Słuchaj, jak masz iść do człowieka i mówić mu, modlić się z nim o coś, jeżeli ty sam nie przeżyłeś tego? Jak inne jest świadectwo, kiedy mówisz, wiesz co, Jezus uzdrowił mnie z takich rzeczy. To się kładło cieniem przez całe moje życie. Determinowało moje wybory, działania. I kiedy w końcu przyszedłem do Jezusa, powiedziałem mu o tym, on zdjął to ze mnie i wypełnił swoją miłością. Trudno mi było w nią uwierzyć, ale naprawdę mnie nie potępił, tylko on uzdrowił mnie, leczył, koił. Wracałem do niego kolejny raz, kolejny, a on mnie umacniał. Umacniał, aż wróciłem do zdrowia. I potem wręcz sam zapytałem. Panie, mógłbym spróbować to jarzmo? Proszę bardzo, jeżeli tylko chcesz. Tylko pamiętaj, nie to jest celem. Celem wiary jest zbawienie duszy. Celem wiary jest to, byś był ze mną na wieki. Naprawdę nasz Bóg jest bogaty. Naprawdę ma wszystko. I może wszystko. Aniołowie nogami przebierają, chcieliby robić to, co zostało powierzone nam. Nie mogą, ponieważ nigdy nie doświadczyli, co znaczy się nawrócić. Nigdy nie doświadczyli Bożej miłości, nigdy w nią nie uwierzyli, jak mają o niej mówić. Ale ty, który tego doświadczyłeś, możesz. Kiedy przeszedłeś to uzdrowienie i kiedy Jezus mówi, widzę w tobie miłość Ojca, możesz iść. Możesz iść. Bracia, siostry, zanim wyruszymy do pracy, my po prostu potrzebujemy przyjąć od Jezusa uzdrowienie. Już niektórzy z nas są w trakcie i są poranieni. Wtedy czasami trzeba odłożyć pług. Jeżeli się nie da inaczej. Czasami można łączyć pewne rzeczy. Ale Jezus najchętniej zdjąłby z nas ciężar, powiedział, chodź, odpocznij, ucisz się. Kościół to szpital dla grzeszników, którzy przeżywają swoje uzdrowienie, wstają i chodzą z łóżkami pod pachą. Ale przychodzą jako ci, którzy nie mogą się ruszyć. Jezus niczego od nich nie oczekuje wtedy, poza tym przyjdź do mnie, a ja ci dam ukojenie i uciszenie. I zobaczcie, gdy Jezus mówi, weź na siebie moje jarzmo, ucz się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, znajdziesz ukojenie dla duszy swojej. Jarzmo moje jest miłe, brzemię moje lekkie. Zanim weźmiesz się do pracy, musisz usiąść u stóp Jezusa. Musisz wziąć od Niego swoją część. On jest dawcą. To od Niego pochodzi słowo, bardziej błogosławioną jest rzeczą dawać, aniżeli brać. On daje. On nas zna. Psalm 139. Zbadałeś mnie i znasz. Ty, Panie, wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Widzisz, kiedy wyruszam w drogę. I są wymienione wszystkie najważniejsze organy życiowe. Bóg patrzy. Bóg nas bada. Bóg pilnuje naszego stanu. No taki jest. Bóg jest dawcą życia. Jezus mówi, i Syn ożywia tych, których chce. Czyli podnosi. A chce. Kogo ożywia? Tych, którzy do Niego przychodzą. Aby wziąć od Niego to, co jest potrzebne. Drogi bracie, siostro, chciałbym Cię zapytać. Czy byłeś u stóp Jezusa? Czy jesteś tam regularnie? I czy On uzdrawia deficyty, które są w Tobie, Twoje grzechy, słabości? On mówi, przyjdź do mnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Jeżeli dzisiaj jest taki czas lub okres w Twoim życiu, że mówisz, o ja nie powinienem nic robić w zborze, to bądź mądry i nie rób. Ale nie pójdź w potępienie, czy nie pójdź, wiecie, pójdź do Jezusa. Przyjmij od Niego tą troskę i rzeczywistą troskę. Porozmawiaj z Nim o tym i spotykaj się z Nim. I módl się, Panie, modlę się, aby do mojego życia przyszedł Twój pokój. Mojego jest za mało, Twój pokój. Twoje uciszenie, Twoja wiara, Twoja sprawiedliwość. Wypełnij mnie. Uzdrów mnie. Ulecz mnie. Potrzebuję tego. Chciałbym, żebyśmy mieli teraz taki czas. Czas modlitwy. Gdzie będziemy mogli stanąć, uklęknąć, wylać serce przed Bogiem. Jezus powiedział, jestem dobry pasterz. Ja biorę swoje na ręce, opatruję je i niosę do domu, do owczarni. Ciekawe, że Ojciec przekazał sąd Synowi, ale On będzie sądził dopiero ostatniego dnia. A teraz, mimo że ma to prawo nie sądzić się i nie potępia, mówi, chcesz być zdrowy? Chcesz być zdrowy? Przyjdź do mnie, porozmawiajmy o tym. Nie odrzucę się precz. Zapraszam do modlitwy.